Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zaapelował do nigeryjskich terrorystów o opamiętanie. Od tego apelu zaczniemy magazyn. Następnie z pracującym w Zimbabwe ojcem Tadeuszem Grendą będę rozmawiać o tym, czy fala rewolucji przetaczająca się przez Afrykę może objąć także inne kraje rządzone twardą ręką przez dyktatorów. Program zakończy rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Benedykt XVI jest wstrząśnięty terrorystycznym zamachem na placówkę Narodów Zjednoczonych w Abudży. Dowiadujemy się o tym z telegramów kondolencyjnych, które w imieniu Ojca Świętego wysłał watykański sekretarz stanu. Ich adresatami są prezydent Nigerii Jonathan Goodluck oraz sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon.
W wyniku eksplozji samochodu wypełnionego materiałem wybuchowym, do jakiej doszło wczoraj, zginęło 19 osób, a 8 odniosło rany. Wśród ofiar są zarówno pracownicy ONZ-owskiej placówki, jak i przypadkowi przechodnie. Do zamachu przyznali się islamscy fundamentaliści z ugrupowania Boko Haram. Benedykt XVI apeluje do nich o nawrócenie. Porzućcie drogę śmierci i przemocy, wybierzcie życie i godziwy dialog, czytamy w telegramach. Papież zapewnia też o modlitwie za zabitych, rannych oraz pogrążonych w żałobie.
Sposób, w jaki dokonano zamachu w Abudży, był dużym zaskoczeniem, stwierdził miejscowy ordynariusz katolicki arcybiskup John Olorun Femi Onayekan. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego zaznaczył on, że Boko Haram, którego nazwę można przetłumaczyć jako zakazać zachodniego wychowania, było już znane wcześniej z agresywnej działalności. Nie spodziewano się jednak, że celem tego skrajnego ugrupowania stanie się placówka Narodów Zjednoczonych, a metoda zamachu będzie przypominała kraje, gdzie szerzy się terroryzm. Może to oznaczać, że Boko Haram jest wspierane z zewnątrz, stwierdził nigeryjski hierarcha.
Samobójcze ataki to rzecz zupełnie nowa w Nigerii. Nie da się tego zrozumieć i trudno jest bronić się przed takimi grupami. Mamy nadzieję, że apel Ojca Świętego zostanie wysłuchany. Podobne wezwanie wystosował sułtan Sokoto, zwierzchnik muzułmanów w Nigerii. Zażądał on zaprzestania podobnych aktów przemocy i potępił wczorajszy zamach. Cały naród nigeryjski, tak chrześcijanie, jak i muzułmanie, jest tu zgodny. Jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by popierał te osoby. Nawet trudno ustalić, z kim tu rozmawiać, gdyby ktoś chciał podjąć jakiś dialog. Cel naznaczony przez terrorystów jest oczywiście nieosiągalny. Uczynienie z całej Nigerii kraju talibów. A przecież połowa mieszkańców to chrześcijanie. A poza tym tutejsi muzułmanie nie chcą takiego rodzaju islamu. Jak zatem bronić się przed nimi? Myślę, że poprzez zjednoczenie wszystkich sił politycznych i religijnych.
Moim gościem jest dzisiaj ojciec Tadeusz Grenda, od 1983 roku pracujący w Afryce, obecnie w Zimbabwe. Afryką Północną od wielu miesięcy wstrząsa rewolucja. Ludzie mają dość dyktatorów, braku demokracji, życia w biedzie. Czy możemy powiedzieć, że ta fala, która się tam w jakiś sposób rozpoczęła, fala tych zmian może dotrzeć także do Zimbabwe? No, gdzie warto zaznaczyć, że żelazną ręką rządzi od 1980 roku dyktator Robert Mugabe.
Ja myślę, że sytuacja w Zimbabwe jest o wiele bardziej złożona. To, co się stało w północnej części Afryki, to było jakimś takim znakiem ostrzegawczym. Kiedy liderzy z opozycji starali się jakoś ostrzec Zimbabwe czy rząd, no bardzo szybko z nimi się rozliczyli, po prostu aresztowali i do sądu je brali, że chcą usunąć prezydenta. Także ludzie w Zimbabwe nie lubią wojny czy walki. Są raczej tacy ludzie, którzy szukają spokoju. Z kolei rząd przez te 31 lat wprowadził taką kontrolę, taki wywiad mają, że zanim coś do czegoś dojdzie, to oni już wiedzą. Dlatego od razu nie dopuszczają do żadnych spotkań, które są niezgodne z polityką rządu. W tej chwili rząd chce, żeby doszło do wyborów. Dlaczego tak robią? Bo nie jest im na rękę, żeby wybory odbyły się według nowej konstytucji.
Co by ta nowa konstytucja zmieniła?
Upadek Zimbabwe zaczął się, powiedzmy, w 2000 roku. Wtedy była nowa konstytucja poddana pod referendum. i jak ludzie głosowali, odrzucili tę konstytucję. Według tej konstytucji prezydent miał być prezydentem do końca życia. I to był znak ostrzegawczy dla prezydenta i dla rządu. I od razu od tego momentu, bo w następnym roku odbywały się wybory i się rząd zorientował, że ich popularność spadała i zaczął coś robić. Powiedzmy, do 2000 roku rząd obiecał, że da ludziom ziemię i nie dał. I wtedy właśnie mówił tak, no teraz musimy coś zrobić, bo zagrożenie jest. Teraz opozycja się umacniała, no i wtedy zaczął brać te farmy, które prosperowały, które przynosiły dla kraju duże dochody, w sensie pieniędzy, nie?
I to rząd zaczął odbierać właścicielom, tak?
Tak. Mieliśmy 4000 białych farmerów. Oni byli, powiedzmy, ekspertami w sprawach rolnictwa. Byli w stanie zbierać zbiory dwa razy do roku, bo mieli system nawadniający, także w ciągu lata, powiedzmy, sadzili takie jak bawełna, tytoń, a w ciągu, powiedzmy, tych miesięcy jak maj, czerwiec, lipiec, to jest chłodniej, siali pszenicę, jęczmień. Także oni dwa razy do roku zbierali i to eksportowali i rząd otrzymał duże pieniądze. No i później z siłą zaczęli ich usuwać i brali ziemię, brali te gospodarstwa rolne, produktywne. Niektórzy, przeróżnie tacy ludzie na stanowiska, utrzymali to, co powinno iść do ludzi biednych, powiedzmy, tak, i co nic nie mieli, nie? No i w tej chwili doszło do takiej sytuacji, że rząd wprowadza podstawowe produkty żywnościowe.
Z zagranicy.
Z zagranicy, to z południa Afryki i Zambii. Większość z tych białych farmerów przeniosła się do Zambii i rząd ich przyjął, dał im ziemię i oni już teraz są w stanie produkować tyle, żeby wykarmić Zambijczyków i wysłać na eksport.
To jest swoistego rodzaju paradoks, bo przecież jak Mugabe przejmował władzę, no to się wtedy mówiło o waszym kraju, o Zimbabwe, że to jest spichlerz dla Afryki.
Tak było.
Czyli w ciągu tych 30 lat wszystko poszło w rozsypkę.
W ostatnich 10 latach tak właściwie. Bo jeszcze w 2000 roku jeszcze był jakiś eksport. To, że inflacja to już wtedy szalała w taki sposób, że to było niemożliwe opanować. Ale taki upadek kraju zaczął się, jak powiedzmy zabrali te farmy od ludzi.
Co za tym stało? No bo jak prezydent przejmował władzę w tym 80 roku, to się mówiło o nim, że jest nadzieją dla Afryki, że przyniesie nowe, lepsze. Możemy powiedzieć, że to, co przyniósł, to wszystko no, równia pochyła, upadek, coraz biedniej, coraz gorzej, inflacja, bezrobocie, głód.
Niestety do tego doszło. To po prostu były złe posunięcia rządowe. A powodem tego, według mojego spojrzenia, to była obawa straty stanowisk. No i oni wytworzyli, powiedzmy, specyficzną filozofię. To jest tak, nie chcemy byłych kolonialistów tutaj. Opozycja to jest wspierana przez byłych kolonialistów, czy z Anglii, czy białych. No i on ma poparcie policji, rządu i tych weteranów wojennych. To wszystko. A ludzie, z którymi my mamy do czynienia na co dzień, to oni mówią, że nam się lepiej żyło za białych rządów. Nawet jak ktoś pracował jako ogrodnik, był w stanie kupić telewizor, radio, takie rzeczy, nie? No i rodzinę wyżywił. A teraz niestety rodziny są rozdzielone. Dużo ludzi pracuje w południowej Afryce. Poszli tam zarobić jakieś pieniądze na utrzymanie rodziny.
Czytając o Zimbabwe przed tą rozmową, wielokrotnie powtarzało się w tych wiadomościach, które widziałam, zdecydowany głos Kościoła, który wielokrotnie mówił, że rząd Mugabe to rząd dyktatorski, że żeby w Zimbabwe żyło się lepiej, trzeba zmian, trzeba demokratyzacji. Jakie są relacje, powiedzmy, właśnie między prezydentem a Kościołem?
Jaką stanowisko przyjął Kościół? To krytykował niesprawiedliwość, jaka się dzieje, korupcję, która istnieje w rządzie. Powiedzmy, nepotyzm. Po prostu rząd jest nieczuły na potrzeby ludzi. Nie jest w stanie zapewnić to, co ludzie potrzebują. W tej chwili na przykład Kościół dąży do tego, żeby doszło do jakiegoś pojednania narodowego. Pojednanie zaczyna się stopniowo, powiedzmy, nie od góry. Bo na przykład ludzie też są podzieleni. Mieszkają, powiedzmy, w sąsiedztwie i są podzieleni między różne partie. Nie? I co jest niedobre, że ten duch takiej wrogości istnieje ciągle, nie? Bo większość to mówi, nie? Wy biali, chcecie znowu tu rządzić i tak dalej. Czasami się spotyka. Ludzie, którzy mnie nie znają, też mówią, nie?
No ale Kościół w Zimbabwe jest kościołem białych, czy już jest kościołem lokalnych powołań?
Właśnie w naszej diecezji jest najstarsza misja, która została zbudowana w 1875 roku. Misja Mpandeni. W tej chwili Kościół ma 8 diecezji, 4 diecezje są prowadzone przez lokalnych biskupów, 4 przez misjonarzy, nie? Poza tym Kościół bardzo szybko się rozwija. To, że Zimbabwe było kolonią angielską, no to tam nikt nie popierał Kościoła katolickiego. Oni w zasadzie promowali Kościół anglikański, ale jezuici, którzy tam przyjechali, to oni zaczęli prowadzać Kościół katolicki. Z ogólnej populacji statystyki pokazują, że jest 12,5 miliona, z czego 10 do 11% to są katolicy. Jeśli chodzi o sytuację kościoła, to kler lokalny już chyba stanowi 60% personalnego stanu, jeśli chodzi o księży.
A w takiej normalnej działalności, czy są jakieś ograniczenia ze strony władz, ze strony rządu, że no, kościół, powiedzmy, katolicki napotyka na przeszkody, na ograniczenia?
Nie, tego nie ma. Ja pani... Jednak politycy szanują i respektują Kościół, szczególnie misjonarzy. Prezydent to jest katolik i to jest rzeczywiście katolik, który mszy nie opuszcza niedzielnej, tak? Wszystkie jego dzieci pochrzczone, on też jest bardzo, bardzo taki religijny, nie? Prezydent, no ja wiem, trudno to oceniać. On dużo dla kraju zrobił, dużo dla ludzi zrobił, edukację na przykład. Mamy najmniejszy procent analfabetyzmu w Afryce. Także pobudował uniwersytety, pobudował szkoły, powiedzmy, techniczne. Także to dużo zrobił. Na przykład teraz, jak wyjechali, powiedzmy, z Zimbabwe, dużo ludzi znalazło pracę automatycznie w Południu Afryce. I trochę sytuacja się poprawiła w tym sensie, że przynajmniej mamy jedzenie. Podstawowe rzeczy są. I też ekonomia niby się trochę poprawiła. Problem jest w tym, że nie ma nowych tych, co inwestują do kraju, nie? Bo sytuacja polityczna jest niepewna. Nikt nie chce ryzykować w takiej sytuacji. Mówią, że przedsiębiorstwa, które są, czy różne zakłady, pracują na 30% możliwości swoich. A jeśli chodzi o bezrobocie, to jest 85%.
Dziękuję ojcu za rozmowę. A państwu przypomnę, że naszym gościem był ojciec Tadeusz Grenda, pracujący w Zimbabwe.
Okruchy Ewangelii. Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Zaraz po tym, jak Jezus pochwalił Piotra za jego wyznanie wiary i zapowiedział mu szczególny urząd, jaki w przyszłości będzie piastować, Zbawiciel zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Piotr wszystkiego mógł się spodziewać, ale nie tak ostrej reakcji ze strony Jezusa. Chciał przecież jego dobra. Chciał uchronić go przed krzywdą i cierpieniem, a tymczasem Chrystus, przechodząc od najwyższej pochwały do surowej nagany, nazwał go teraz szatanem. Apostoł czuł się zdruzgotany. Ale i nam się wydaje, że Jezus zbyt mocno zgromił Piotra. Przecież Piotr wziął go na bok i doradzał unikanie tych strasznych z punktu widzenia ludzkiego spraw, kierując się dobrocią i miłością do mistrza. Nie rozumiał jeszcze wtedy, że Bóg wybrał właśnie taki sposób zbawienia człowieka. Po tym wydarzeniu Piotr musiał dokonać istotnego przewartościowania w swoim sposobie myślenia o Chrystusie. Jest to pewien proces, który, wcześniej czy później, winien stać się udziałem każdego wierzącego. Może tu chodzić o próbę dotyczącą naszej zdecydowanej przynależności do Kościoła. O próbę w odniesieniu do wspólnoty, która została nam powierzona i nie potrafimy sobie z nią poradzić. O próbę w związku z nieuleczalną chorobą bliskiej nam osoby albo nas samych. Są to, ogólnie ujmując, sytuacje, w których, mimo naszej najlepszej woli i zaangażowania, nie potrafimy się odnaleźć, widząc, że drogi Boga są zupełnie inne niż nasze. Piotr czuł się do tej pory dobrze z Jezusem. Wsłuchiwał się w Jego nauczanie, z podziwem przyglądał się cudom, uważnie obserwował, jak traktuje przychodzących do Niego i potrzebujących. Teraz natomiast, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, nastąpiło zupełnie niespodziewanie mocne pęknięcie w jego relacji z Jezusem. Okazało się, że jego miłość do Chrystusa musi być jeszcze mocno pogłębiona, a przede wszystkim oczyszczona. Nie myślał o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Piotr przeżył pierwszą poważną próbę wiary. Później przyszły następne, aż do tej ostatniej, kiedy ze spokojem oddał swoje życie za umiłowanego mistrza. Ewangeliści nieprzypadkowo opisują trudności, na jakie napotykali uczniowie w swojej drodze do Jezusa. Chcieli pokazać, że dojrzewając w wierze, napotykamy na światło i ciemności. Pokusy pochodzące od szatana mogą się nam niekiedy wydawać małe, banalne, niezasługujące na uwagę. Może chodzić na przykład o nieuczciwość w jakiejś sprawie, o nadużywanie alkoholu, opuszczanie niedzielnej mszy świętej, wykorzystywanie osób, relatywizm w sprawach etycznych. Nazywając to wszystko słabościami natury ludzkiej, tłumacząc presją środowiska i koniecznością chwili, coraz łatwiej będziemy pobłażliwie traktować coraz poważniejsze wykroczenia. Co więcej, podobnie jak Piotr, będziemy chcieli narzucić Panu nasz sposób na szczęście i uzdrawianie świata. Bo dzisiejsza Ewangelia i doświadczenie Piotra przestrzegają nas przed instrumentalnym traktowaniem samego Boga. Bóg nie jest do naszej dyspozycji i nie możemy Go kształtować, jak to się nam podoba. Jezus mógłby niekiedy do każdego z nas skierować słowa wypowiedziane do Piotra, zwłaszcza gdy widzi, że sami odchodzimy albo odciągamy innych od pięknych i szlachetnych zamiarów, których realizacja wymaga pokornego i wytrwałego dźwigania krzyża. Nie możemy jednak, rozważając dzisiejszą Ewangelię, popadać w pesymizm. Znamy dokładnie życie apostoła Piotra i jego duchowy postęp, jego wzloty i upadki, przez które jest nam tak bardzo bliski. Prośmy Chrystusa za jego pośrednictwem o to, byśmy mogli bardziej otwierać się na głos Boży, odczytywać jego wolę i realizować ją coraz gorliwiej według tego, co boskie, a nie według tego, co ludzkie.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek i na tym kończymy nasz magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.